Dobry wieczór Państwu. Arcybiskup Gondecki apeluje o narodową zgodę i o pojednanie. Broni również konstytucji, a ksiądz Dominik Chmielewski wyjaśnia, jak antykoncepcja niszczy tożsamość człowieka. A my oczywiście porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Razem z Melą, ale zanim, która mi tu chrupie chrupki i mlaszcze, ale zanim to oczywiście muszę poczekać, aż Państwo się zbiorą, zejdą, zostawią swoje jedzenia i picia. Pani Monika, dzisiaj pierwsza, Ania Marzycielka i skarbnik z Biskupina jeszcze na podium. I pani Tomira, i Monika, i pan Krzysztof, i Anna z Krakowa, i Irena z Olszy, i Kacper numer 2 z Warszawy. Dobry wieczór. Pani Teresa pisze, że temat antykoncepcji jest często omijany szerokim łukiem. Jestem ciekawa, jak go pani skomentuje. No, pani go tak skomentuje dzisiaj tylko częściowo. Jeszcze do tego tematu wrócimy, ale musi się ukazać jeden materiał, więc jeszcze poczekamy. Jagoda melduje, że w Brukseli dzisiaj nawałnica. O, lecisz do nas, to miło. Ciotka Marta z Nadniemnem, Orety. I pisze, że antykoncepcja to nie jest temat dla katolików raczej. Pani ciotka Marta, jak się domyślam, jest tutaj pierwszy raz. Pani ciotko, prosimy zostać. Można się zdziwić tym, co jest, a co nie jest tematem dla katolików. Jak również tym, w jaki sposób to ugryziemy prawdopodobnie. Pani Jadwiga zapowiada wiosnę. Wojtek z dżdżystego Berlina. Ten deszcz, proszę Państwa, jest dla mnie dużą nadzieją na to, że już śniegu nie będzie. Pan Janusz, jak zwykle, dyżurny, zachęcający do łapek w górę. Pani Ewa z Rabki, pani Iwona leci po meliskę. Pan Paweł z Rzeszowa też z meliską. Ksiądz Marek mówi, że nie przepada za melisą, może być puer. Szczerze mówiąc, ja też melisy nie piję tutaj co tydzień. Może być puer, może być wszystko, byleby było bezalkoholowe. Pani Ania z południa Polski, niebotyczny patriota. Pan Antoni, de Karol z Rzeszowa, ksiądz Ryszard pozdrawia wszystkich. Skarbnik z Biskupina, wybacz, nie mogę Twojego komentarza udostępnić. Kotki na uspokojenie, jak zwykle. Za dzisiaj u mnie tylko jeden. Sprawdzam, czy się Facebook melduje. Melduje się. Pani Magdalena jest z nami i Marcin jest z nami. I pani Joanna z Dziekanowa. Hasło na dziś, Renifer Rudolf pisze, koty zamiast melisy. Według badań ryzyko zawału u osób posiadających futrzaka jest o 30% mniejsze niż u reszty populacji. Nie będziemy sprawdzać tych wyników, wierzymy. Kuba pisze, że jest chory, nie pojechał na weekend w góry, więc dzisiaj będzie się wyżywał. Państwo wiedzą, że Kuba potrafi się wyżywać w komentarzach. Ksiądz Edward z Chile, a jaka tam jest pogoda, księże, w Chile? Jak dwa koty, to 60% ryzyka zawału. Mniej, brat Mateusz jest z nami, Michał poleca rooibos, pani Aleksandra pisze, że jest pierwszy raz na żywo i poleca, melisa wiśniowa. Zawsze się czegoś możemy nauczyć, nawet od tych, którzy są tutaj pierwszy raz. Pani Aleksandro, witamy serdecznie, zapraszamy do komentowania. I Ania jest z nami, Ania też zniknęła na jakiś czas, dawno nie widziałam. Ilona zadaje trudne pytanie. Ja już wysterylizowałam kotki. Czy to też antykoncepcja zakazana? No, u ludziach tak. Tak, przy czterech kotach to jest nieśmiertelność. Z panią Aleksandrą się witają Państwo bardzo miło i od razu straszą kleszczami, jakże wspaniale rozpocząć ten wieczór. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Ten program powinien zmienić nazwę na Wieczór z Melisą. Od razu zaczynam od zapowiadajki, czyli godzina 17 z minutami, ciepło 21 stopni. I takie komunikaty lubimy. Tak, żeby to jeszcze u nas było. Zapowiadam, proszę Państwa, w przewodniku katolickim, tym, który jest teraz na najbliższą niedzielę i już jest dostępny, jest rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Rozmowa o mechanizmach przemocy duchowej. Uważam, że warto jest tę rozmowę poczytać, bo niestety wciąż jeszcze za mało o tym rozmawiamy. I mamy do czynienia z bardzo realnymi ofiarami, w których krzywdę po prostu nikt nie wierzy. To taka zapowiadajka, to taka autoreklama Przewodnik katolicki można kupić w wersji cyfrowej na stronie internetowej Przewodnika Katolickiego. Oczywiście sama z księdzem Andrzejem rozmawiałam i bardzo serdecznie polecam. Pani Anna przeprasza za spóźnienie, bo uczy się grać na pianinie i to wciąga. Proszę Państwa, ja potrafię zagrać Lulajże Jezuniu, jeszcze jedną kolędę i odę do radości na razie, ale też się uczę i też mam z tego niesamowitą frajdę. Proszę przekazać mężowi pani Moniko, że nie, to tak nie działa. Brodaty mąż nie zastępuje kota, aczkolwiek brody fajne są. Proszę Państwa, przechodzimy do tematu, który się pojawił w przestrzeni publicznej już w poniedziałek, ale pojawił się późnym popołudniem, więc to było ciut za późno, żeby wszedł do poprzedniego programu. Andrzej z Petersburga też się z Państwem wita. Chodzi oczywiście o list arcybiskupa Gądeckiego, no i o jego apel o modlitwę i post w intencji ojczyzny. Rafał pyta, kiedy koncert live. Nigdy, Rafale, obawiam się, nigdy. Nie doczekają się Państwo mojego koncertu na żywo. Kobra, kościelna kobra, to jest dobry tytuł, Andrzeju. Pan Paweł jest przekonany na wizytę jutro w kiosku, bo przewodnik katolicki w kiosku może go nie być, ostrzegam, bo to kiepsko z tym papierem, dlatego od razu odsyłam do internetu. Do szczegółów tego listu sobie dojdziemy, ale najpierw jest taka pierwsza kwestia, jaką ten apel ma rangę. Czy możemy mówić, że jest wyrazem głosu całego episkopatu, skoro napisał go przewodniczący? Otóż wydaje mi się, że nie możemy. Jest to po prostu głos metropolity poznańskiego, który uznał, że chce mówić do całego narodu, każdemu wolno, chociaż jego kompetencje jako przewodniczącego KEP no są nieco inne. Zaglądamy do statutu Konferencji Episkopatu Polski. No i w artykule 27 tego statutu mamy napisane, że przewodniczący reprezentuje konferencję na zewnątrz, a w artykule 28, że zwołuje Radę Stałą, zwołuje zebrania plenarne, zwołuje Radę Biskupów Diecezjalnych, przewodniczy obradom, zaprasza na zebranie inne osoby po wysłuchaniu prezydium, też nie z własnej inicjatywy, i przesyła dokumenty i sprawozdania do biskupów. Czy to reprezentowanie obejmuje wydawanie apeli? Kwestia interpretacji. Mam wrażenie, że tu jednak chodzi o reprezentowanie episkopatu na zewnątrz, czyli w różnego rodzaju rozmowach z rządem, z innymi kościołami, czy reprezentuje episkopat wobec Watykanu. I niekoniecznie oznacza to uznania Rzym to ja to Rzym, czy episkopat to ja, i cokolwiek powiem, to mówię w imieniu biskupów. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby deprecjonować ten apel, broń Boże, chodzi o to, żeby go czytać we właściwych proporcjach. Raczej jako taki gest Rejtana, a niekoniecznie jako oficjalny głos polskiego episkopatu. Czy Państwo się dopominają o zagadkę? Ja nie przygotowałam żadnej. Stawiają Państwo tutaj mi coraz wyżej poprzeczkę. Aż mi wstyd. Następnym razem będę przygotowana do zagadek. Cóż znajdujemy w samym apelu? Rozsiadają się Państwo wygodnie, tak? Meliska, jedziemy. Zaczniemy od założenia wstępnego w zasadzie, które nie pada wprawdzie na samym początku, ale pada tam w drugim czy trzecim akapicie. Nie chcę zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Zapamiętajmy to zdanie, żeby w jego kontekście czytać całą późniejszą treść i żeby do tego zdania wracać. Nie chcę zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Pani Anna słusznie zauważa, że poza naszą bańką oczywiście, że to będzie odczytane jako głos całego Kościoła. W samym apelu mamy na początku diagnozę. Oto jesteśmy, proszę Państwa, widzami czy uczestnikami nawet walki dwóch plemion, gdzie istotą tego sporu są partyjne spory, istotą sporu są partyjne interesy. O, i w imię tych partyjnych interesów, czyli zdobywania głosów wyborców, społeczeństwo jest przez partię podzielone i szczute do walki. Trudno jest się z tym nie zgodzić. Świadkami tego jesteśmy od kilkunastu lat i naprawdę doskonale, że ktoś po kilkunastu latach wreszcie to zauważył ze strony kościelnej i że wreszcie powiedział dość. W tym akapicie, proszę Państwa, zastanawia mnie jednak zdanie, że nie jest jasne, jak do tego doszło, czyli do tego takiego radykalnego podziału. Ja tam, gdybym chciała szukać, to bym znalazła więcej takich momentów, ale jeden z nich, taki mocno krytyczny moment, w ostatnich kilku latach, bardzo mocno zaogniający podział, wyprowadzający ludzi do walki wręcz na ulicach, takich siłowych rozwiązań. To był bardzo konkretny moment. No, to był moment, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał i ogłosił, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest nielegalna, a przewodniczący konferencji episkopatu natychmiast w ciągu godziny czy dwóch podziękował oficjalnie i głośno Trybunałowi za takie orzeczenie. Bo ludzie już wcześniej byli wkurzeni, ale ten głos ze strony Kościoła, to podziękowanie, sprawiło, że gniew ludzi ustawił się nie tylko przeciwko rządzącym wówczas, mógł się obrócić tylko przeciwko Trybunałowi, ale się... Coś się z ostrością stało? Dlaczego? Ale ustawił się ten głos przeciwko Kościołowi. I tak naprawdę dopiero po tym orzeczeniu przewodniczącego episkopatu marsze ruszyły pod kościoły. Dopiero po tym orzeczeniu panowie z mięśniami zamiast mózgów zaczęli bronić kościołów przed staruszkami, które zrzucali ze schodów. No i teraz słyszymy, że przewodniczący episkopatu no nie wie, jak do tego doszło. Okej. Drugi niepokojący moment w tym akapicie brzmi następująco. Ów spór toczy się niestety na pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczpospolitej. Absolutnie się z tym zdaniem zgadzam. Tyle, że na pograniczu szacunku do Konstytucji znajdujemy się przynajmniej od 8 lat. Ja nie wiem, czy przewodniczący KEP jakoś tego nie zauważył, czy był wyjechany, czy jakąś telewizję inną oglądał. No prawdopodobnie tak, bo wygląda na to, że dopiero teraz uświadomił sobie to, czym społeczeństwo żyje od kilku lat. No ale no, dobrze, że w końcu zauważył, prawda? Kolejna część. Coś mi się zablokowało w komentarzach, nie mogę Państwa podrzucić. To mi się nie podoba. Coś się Państwo zawiesili komentatorsko. Mam nadzieję, że mnie tam widać. Ruszyło. Kolejna część, proszę Państwa, jak rozumiem, jest o tym, dlaczego przewodniczący KEP postanowił zabrać głos i dlaczego robi to właśnie teraz. Po pierwsze, pierwszym takim... taką rzeczywistością, która pchnęła arcybiskupa do napisania tego listu, tak z niego wynika, jest zagrożenie ze wschodu, gdzie toczy się wojna. Bez wątpienia ten lęk przed wojną toczącą się na wschodzie podzielamy wszyscy. To nie jest lęk wyimaginowany. Niezależnie od tego, gdzie i jakich szukamy recept, to wszyscy jesteśmy zgodni, że tych recept szukać po prostu trzeba. Tu masz chrupeczki. Ale też, proszę Państwa, arcybiskup widzi i drugie zagrożenie. Ja zacytuję. To zagrożenie z zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo. I to według arcybiskupa każe stawiać dziś pytanie o niepodległość Polski. Bo nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które podobnie jak nasi ojcowie w XVIII wieku doprowadziło do upadku polskiej państwowości. No to jest w wprost nawiązanie do rozbiorów Polski i powiedzenie, że stajemy przed takim samym zagrożeniem jak wówczas. Wrócę tutaj do założenia podstawowego, czyli nie chcę brać udziału w politycznym sporze. Proszę Państwa, czy rzeczywiście możemy uznać, że wszyscy Polacy zgadzają się z tą tezą i jednocześnie obawiają się, że Unia dąży do przekształcenia wszystkiego w jedno państwo? A co za tym idzie, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że Polacy upatrują realnego zagrożenia niepodległości Polski w Unii Europejskiej? I czy głoszenie takiego niebezpieczeństwa jako realnego i bliskiego nie jest już ustawianiem się jednak po konkretnej stronie politycznego sporu? No, ja prawdę mówiąc mam tutaj bardzo poważną wątpliwość. Rafał pisze, że uszy bolą od tych bzdur. No proszę Państwa, ja przepraszam, staram się to czytać w miarę łagodnie. Dzisiaj tych bzdur będzie więcej. Złowieszczo. I naprawdę jak pisana przed rozbiorami brzmi deklaracja arcybiskupa, nie możemy, cytuję, nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Aby uniknąć tego ryzyka, nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów. Nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty. Problem w tym, że tutaj przewodniczący KEP znów odchodzi od swojej deklarowanej apolityczności. On przyznaje rację obawom tylko jednej strony i upatruje w obawach tej jednej strony niebezpieczeństwa, którego należy uniknąć. No tymczasem, proszę Państwa, jednak mam wrażenie, że dość duża część społeczeństwa polskiego integrację z Unią Europejską będzie chciała traktować jako pewną szansę, którą można wykorzystać. Nie po to, żeby stracić niepodległość, ale po to, żeby Polskę umocnić. To nie są wrogowie Polski. Nie jest to zatem jednoznacznie rozumiane zagrożenie, a upieranie się, że jest ono realne, to jest już wejście w polityczny spór i to jest opowiedzenie się po jednej stronie. Ważne są te słowa arcybiskupa o rozbiciu narodowej wspólnoty. Pojęcie narodu w ogóle zostało dzisiaj zdezawuowane, bo każda z grup rozumie pod nim nie tyle całość, co jedną swoją grupę, tak? My jesteśmy bardziej Polakami niż wy, więc Polakami są ci, którzy podzielają nasze poglądy, a pozostali to są zdrajcy. I to się nie stało samo, proszę Państwa. My o tym wiemy, to jest wynik świadomego działania partii, zwłaszcza tych, które zwyciężały, wskazując kolejnych wrogów. Dalej arcybiskup odwołuje się do konstytucji z 1997 roku. Tak, tak, panie Rafale, ja wiem, że te bzdury to nie było o mnie. Konstytucja z 97 roku. Słusznie arcybiskup zwraca uwagę, że zawarty był wtedy pewien kompromis aksjologiczny, tak to nazywa, czyli kompromis dotyczący sfery wartości, ale arcybiskup tutaj pisze, że tak nakreślona wspólnota, nakreślona w konstytucji, jest nade wszystko wspólnotą wartości. I tu się muszę, proszę Państwa, nie zgodzić. Więc głęboki oddech i łyczek meliski. Cytat z preambuły jest taki. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Konstytucja pisze o wartościach i o różnych źródłach wartości i to tylko kilku wartościach podstawowych, prawdzie, sprawiedliwości, o dobru. I wszyscy jesteśmy równi w prawach. To oznacza, że my się możemy różnić w poszczególnych wyznawanych wartościach i nadal być jednym narodem. Nie jesteśmy wspólnotą wartości. Jesteśmy wspólnotą, na tym polega naród, że jest wspólnotą trochę ponad różnymi systemami wartości. Jesteśmy narodem, chociaż każdy z nas te wartości może mieć nieco inne. To Kościół jest wspólnotą podzielającą wszystkie wartości. Naród nie. Dalej przewodniczący KEP pisze... Ostatnio mi ktoś mówił, że w ważnym wywiadzie w radiu zająknął się i chciał powiedzieć, zamiast arcybiskup wiadomo jaki, powiedział, chciał powiedzieć jego skromna osoba. Więc mamy tę siłę, proszę Państwa, mamy. I dalej przewodniczący KEP pisze, Mela na mnie patrzy, Państwo wybaczą. Chrupki zostawiła. Ja nie wiem, czy to znaczy, że mają się Państwo zrzucać na jej chrupki, czy już się nie zrzucać, czy już nigdy nie będzie ich jadła. Jakby co to bajkofi tu jest. Mamy tu zapisane, że jeżeli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy dzisiaj tego kompromisu naruszać i nie możemy otwierać kolejnych sporów dotyczących wartości, które w tej konstytucji zostały zapisane. Cytuję, nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę, nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji, nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny, nie jest to również czas na wprowadzanie do debaty publicznej, do systemu prawnego, przepraszam, pojęcia tak zwanej mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków. Znów, głębokie ów, proszę Państwa. Po pierwsze, ja chciałam zapytać o to okaleczanie nastolatków. Co ksiądz arcybiskup ma na myśli i jaką telewizję oglądał? Czy uważają Państwo, że przedmiotem jakiejś politycznej dyskusji i walki w Polsce jest dzisiaj okaleczanie nastolatków? To nie jest argument z cyklu nie biorę udziału w politycznym sporze. Nie można powiedzieć, powtarzać, że się nie bierze udziału w politycznym sporze, a posługiwać się argumentami radykalnie skrajnej grupy w owym sporze, na dodatek argumentami tak przejaskrawionymi, że doprowadzonymi przez tę grupę, oczywiście naprawdę na granicę totalnego absurdu. Po drugie, po masowych protestach kobiet z 2016, potem 2020 roku, kiedy to ten Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją, po obietnicach, które zwłaszcza lewicowe partie wzięły wówczas na sztandary, po obietnicach szeroko rozdawanych w kwestii zmiany prawa, naprawdę nieodpowiedzialne jest dzisiaj mówić, że poruszanie tego tematu jest populizmem. Owszem, jako katolicy mamy prawo się z tym nie zgadzać. Mamy prawo występować przeciwko aborcji. Mamy prawo uważać pewne działania za niemoralne. Mamy prawo wyrażać swoją opinię, mamy prawo wyrażać swój sprzeciw, ale w zdrowym sporze, proszę Państwa, to, czego robić nam nie wolno, to nie wolno nam neutralizować głosów milionów ludzi, którzy zmiany prawa się domagają, neutralizować ich w dyskusji. Bo czym innym, jak nie neutralizowaniem ich głosu, jest uznanie, że politycy, którzy na ten głos próbują odpowiadać, są populistami. Ja przypomnę, że populizm w takiej mowie potocznej no ma jednak negatywne znaczenie, że jest rozumiany jako promowanie bardzo uproszczonych rozwiązań na takie skomplikowane problemy, że jest głoszeniem chwytliwych haseł tylko po to, żeby zdobyć poparcie tłumów. Nazywanie dzisiaj próby odpowiedzi na postulaty kobiet z wieloletnich protestów, choćbyśmy nie wiadomo, jak się z tymi postulatami nie zgadzali, no populizmem nazywać tego zwyczajnie nie wolno. I znowu, już samo to jest wpisywaniem siebie w polityczny spór. Już samo takie nazywanie tych przeciwników w sferze wartości jest niczym innym, jak próbą unieważnienia ich głosu. chociaż arcybiskup przeciwko temu unieważnianiu sam występuje. Gdy Karol pyta, o czym mowa z tym okaleczaniem nastolatków, tak serio, no prawdopodobnie chodzi o pani Aleksandra, pisze, uzgadnianie płci. Bardzo ciekawe jest, bo arcybiskup sam zwraca w tym apelu uwagę na kulturę unieważniania, ale zwraca na nią uwagę, kiedy unieważniany jest głos naszych. I zdaje się do końca nie zauważać, że dyskredytując ludzi wyznających inne wartości, jakby nie biorąc pod uwagę ich równorzędności z nami w dyskusji politycznej, no sam w tej kulturze unieważniania, jak już mówiłam, aktywnie uczestniczę. Intryguje mnie, proszę Państwa, zdanie, że, cytuję, nie należy z uwagi na tak zwaną wydolność sfery publicznej toczyć wszystkich ważnych sporów jednocześnie. O co tutaj może chodzić? O to, żebyśmy poważnie podeszli do tego, że Unia Europejska chce się zamienić w jedno państwo i odebrać nam niepodległość, i żebyśmy się tym zajęli i o to się modlili i walczyli. No i z tego powodu już nie możemy zawracać ludziom głowy, więc nie rozmawiamy w związku z tym o aborcji, nie rozmawiamy o religii w szkole i nie rozmawiamy o funduszu kościelnym, bo chyba to. Tylko że religia w szkole, no to jest coś, co dotyczy milionów ludzi, a rzekoma utrata niepodległości przez Polskę, no jest konstrukcją w głowach, śmiem powiedzieć, niewielu i też nie wiemy, jak z ich zdrowiem. W dalszej części swojego apelu arcybiskup Gądecki przywołuje oczywiście słowa Jana Pawła II o szanowaniu praworządności. Papież w 1988 roku mówił tak, i to jest mądry cytat, proszę posłuchać, rządy, które przestrzegają zasad praworządności, akceptują w istocie ograniczenie swej władzy i strefy wpływów. Godne to i sprawiedliwe, nieprawdaż? Trudno to zakwestionować, trudno próbować odebrać temu wartość, raczej chciałoby się te słowa wypisać na złotych tabliczkach, powiesić je w Sejmie, na biurach poselskich i na urzędach. Odnosząc się do tych słów, arcybiskup przekonuje, że ludzie mają skłonności do nadużywania władzy, dlatego w systemie demokratycznym ważna jest równowaga. Super. Cytuję, chodzi o to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie, jak to się dzieje w ustroju totalitarnym, lecz aby niektóre instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. No proszę Państwa, trudno odmówić temu stwierdzeniu racji. To znów jest prawda uniwersalna, która jest wpisana, czy powinna być wpisana w kanon każdej demokratycznej władzy. Ale, proszę Państwa, znów trudno nie zapytać, dlaczego arcybiskup Gądecki uznał za stosowne tę uniwersalną i fantastyczną prawdę przypomnieć teraz? Dlaczego milczał w tej sprawie i dlaczego nie sięgnął po cytat z Jana Pawła II ani razu podczas tych ostatnich 8 lat? Nie sięgnął po niego, kiedy opozycja była nielegalnie podsłuchiwana, kiedy media publiczne działały naprawdę na granicy tak dramatycznej manipulacji, że mówię to jako dziennikarka, że po prostu jest to niedopuszczalne. Nie zabierał głosu, kiedy władza ośmieszała czy ignorowała głosy protestującego społeczeństwa, kiedy władza autorytarnie wyłączała ogromne grupy społeczne z dyskusji jako nieprawdziwych Polaków, nie zabierał głosu wtedy, kiedy była łamana konstytucja, bo słowa arcybiskupa są ważne i prawdziwe. Jeżeli je czytać, kompletnie wyrwane z kontekstu. Arcybiskup poza kontekstem absolutnie i bez wątpienia ma rację. Tylko że wiarygodność mu odbierają, jemu osobiście, odbiera mu ją wcześniejsze milczenie. I to są słowa, które choć prawdziwe, będą odrzucone, bo padły zdecydowanie za późno. I przez to, że padły za późno, One nie są i nie będą czytane neutralnie. Będą czytane politycznie. Dalej już, proszę Państwa, jest w skrócie, jest wezwanie do polityków, do opamiętania, są słowa o tym, że gra się nie toczy o to, kto miał rację, ale o bezpieczeństwo państwa, pełna zgoda, jest apel do wszystkich o szukanie pojednania bez rozwiązań siłowych, o przywrócenie szacunku konstytucji, naprawdę wzruszające, że dopiero teraz. Jest o tym, że nie wolno powtórzyć nam błędów, które znów doprowadzą do utraty niepodległości. Ja naprawdę nie wiem, w czyjej głowie się rodzą takie scenariusze, jakby co to kontakt do dobrego lekarza mam, więcej serotoniny dla mózgu i będzie okej, proszę Państwa. No i jest oczywiście wezwanie do modlitwy w intencji ojczyzny, to jest zawsze godne, sprawiedliwe, pod tym się mogę podpisać i tylko zachęcać. Co nie znaczy oczywiście, że ten apel mnie zachwycił i trochę przekornie powiem, proszę Państwa, że można go interpretować przy odrobinie dobrej woli na przynajmniej trzy sposoby. Może Państwo znajdą jeszcze jakiś inny. Interpretacja pierwsza, którą Państwu proponuję. Słowa arcybiskupa i ten apel to jest mądra analiza i niezwykle potrzebny głos Kościoła. On powstał już w roku 2016. Z niewiadomych powodów gdzieś się zawieruszył. Nie wiem, ktoś owinął w niego kanapki na drogę albo przykrył gazetą i przepadło. A teraz wiadomo, arcybiskup powoli szykuje się do emerytury, wszędzie trwają porządki. Apel się teraz znalazł. No a skoro jest ten apel mądry, bo jest, no to wiadomo, nie może się zmarnować, trzeba go ogłosić. Pal licho, że kontekst się zmienił i że w sumie nie wydarzyło się nic, co by go uzasadniało teraz. Znaczy, w tym prawdziwym świecie nic się nie wydarzyło, bo ja nie wiem, co tam mówią w tych mediach, których ksiądz arcybiskup ogląda. Więc to jest ten pierwszy sposób możliwy interpretacji tego listu. Interpretacja druga, proszę Państwa. Może być taka, że ksiądz arcybiskup tak naprawdę w głębi duszy głęboko się nie zgadzał z metodami, ze stylem działania poprzedniej władzy i zbierał sobie argumenty i rósł w nim słuszny gniew i niezgoda na to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia, ale z różnych powodów nie mógł albo nie chciał wtedy zabierać głosu. Nie wiem dlaczego, może się obawiał, że takie jawne przeciwstawienie się silnej władzy może ściągnąć kłopoty na Kościół, może się obawiał, że to księży będą spotykać jakieś represje, wiadomo, że nie wolno cudzym życiem szafować, może się obawiał, że te wnioski o finansowanie różnych dzieł kościelnych nagle będą odrzucane, a tak ładnie wszystkie przechodziły, no ale teraz, kiedy ta poprzednia władza no, nie może już żadnego wpływu wywierać i niczego też nie można już od niej uzyskać, to teraz uznano, że to zabranie głosu i krytyka niedemokratycznego stylu władzy jednak jest obowiązkiem Kościoła, no i ten obowiązek spełniono. Ciut późno, ale spełniono. No więc apel czytać powinniśmy właśnie w tym kluczu, że to jest o tym, co było. I też będzie wszystko pasowało, bo te interpretacje pasują do tekstu. Interpretacja trzecia. Interpretacja trzecia, proszę Państwa, prowadzi nas do stwierdzenia, że arcybiskup Gądecki no, podziela jednak punkt widzenia minionej władzy i teraz występuje w jej obronie. Potępia metody tych, którzy rządzą dzisiaj i usprawiedliwia albo nie zauważa tego, co działo się wcześniej, albo po prostu przez 8 lat oglądał wyłącznie telewizję publiczną i teraz miał szansę zauważyć, jak wygląda świat i to nim wstrząsnęło i zmusiło go do reakcji. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, mogą Państwo interpretować to dowolnie. Rzeczywiście ten list pozostawia szerokie pole interpretacyjne. Trudno jest powiedzieć, co rzeczywiście miał autor apelu na myśli, poza tym, co do czego wątpliwości nie mamy, poza modlitwą o pojednanie narodowe. Zresztą ja tę część bardzo Państwu serdecznie polecam i do niej zapraszam, bo mam wrażenie, że tylko to jest w stanie nas uratować. Z pewnością jednak, proszę Państwa, czym ten apel nie jest? Ten apel z pewnością nie jest deklaracją apolityczności. On raczej jest dowodem na to, że zachowanie apolityczności i niewchodzenie w najmniejszy nawet sposób w polityczny spór jest niemożliwe albo niemal niemożliwe. I nie wiem, czy dla księży, biskupów, duchownych Kościoła jedynym sposobem na zachowanie apolityczności naprawdę nie jest po prostu głoszenie Ewangelii. Tylko Ewangelii i aż Ewangelii. A w pozostałych tematach milczenie, proszę Państwa, co niektórym bardzo polecam. Dobra, pani Agnieszka startuje na numer 3. Pani Agata mówi, że jestem mistrzynią interpretacji. A owszem, całe liceum wierzyłam, że zdam maturę interpretując wiersz. I rzeczywiście się udało. Panu Jarosławowi skończyła się melisa. Dobra, drugi cukiereczek na dziś. Przyznam, że nie wiem, jak stare jest to wystąpienie i czy ono aby na pewno jest aktualne. Nie udało mi się tego sprawdzić, ale zostało bardzo aktualnie kilka dni temu udostępnione, więc możemy z ogromną radością przyjrzeć mu się i posłuchać. Oto, proszę Państwa, ksiądz Dominik Chmielewski mówi o antykoncepcji. Aż bym chciała brawo zabić, tylko nie wiem, jak będzie brzmiało, więc jakieś tam teraz mogą werble. Kuba jest od muzyki, więc może werble. Pani Marta zaczęła pić rumianek, bo melisa jej się skończyła. Więc proszę Państwa, trzy łyki meliski, rumianku i innej herbatki. I jedziemy. Proszę mi wybaczyć, ale nie jestem w stanie. Mam takie biologiczne ograniczenia, żeby oddać modulację głosu i mimikę księdza Dominika. Ona ma znaczenie, bo jeśli Państwo to obejrzą, to będą sami widzieli, że to również jest narzędzie manipulacji, ale trudno, skupimy się na sensie słów. Ja to najpierw Państwu przeczytam, bo to krótkie jest. Nie chodzi mi o to, że rozwijasz teraz cały potężny wachlarz skutków ubocznych, kiedy przyjmujesz antykoncepcję. Ale chodzi mi o to, żeby zejść na najniższy poziom destrukcji antykoncepcji, poziom tożsamości. Kiedy matka stosuje antykoncepcję, to woła całym sobą, jakiś gender, nie chce być matką, nie chce być matką, nie chce być matką. Kiedy mężczyzna zakłada prezerwatywę, mówi: nie chcę być ojcem, nie chcę być ojcem, nie chcę być ojcem. Kiedy rodzice współżyją z sobą, stosując antykoncepcję, krzyczą do Boga, krzyczą do szatana, krzyczą do samych siebie: nie chcemy być rodzicami, nie chcemy być rodzicami, nie chcemy być rodzicami. Uświadamiacie sobie, jak to jest destrukcyjne przekleństwo? To uderza w najgłębszą tożsamość kobiety i mężczyzny, w tożsamość matki, która ma dawać życie, w tożsamość ojca, który ma uczestniczyć w dawaniu życia i chronić życie. To uderza bezpośrednio w ich tożsamość. Problem polega na tym, nadal cytuję księdza Dominika, problem polega na tym, że grzechy seksualne i ich skutki i konsekwencje to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Już 20 lat uczestniczę w egzorcyzmach, mówi ksiądz Dominik. To, co najbardziej mnie zdumiało zawsze, to to, że szatan wielokrotnie mówił: ja jestem cierpliwy. Ja jestem bardzo cierpliwy i wtedy, kiedy najmniej będziesz się tego spodziewał, uderzę w ciebie i cię zniszczę. Jestem bardzo cierpliwy. To jest dla mnie w pewien sposób szokujące, ponieważ uświadamia mi, że to, co mówi święty Piotr, że diabeł jak lew ryczący krąży wokół mnie 24 godziny na dobę, nieustannie szukając możliwości zaatakowania i zniszczenia. Ja idę spać, ale demon nie idzie spać. On w nocy też szuka możliwości zniszczenia mnie. No i dalej. Urodziliśmy się w środku wojny, już kończę. Czy jesteś świadomy, czy nieświadomy? Urodziliśmy się w środku wojny. Jak nie jesteśmy wyszkoleni, jak nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby wyjść cało w środku bitwy, w środku walki, po prostu zginiemy. Proszę Państwa, żeby była jasność, nie raczę tym Państwa w ramach dobranocki. Nie raczę tym również Państwa, żebyśmy tu mieli dobrą zabawę czyimś kosztem. Zwłaszcza nie godzi się dobrze bawić kosztem człowieka, który prawdopodobnie może mieć problemy jakieś z własną emocjonalnością. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy na przykładzie zobaczyli, na czym polega fałszywa duchowość i na czym polega zniewalanie człowieka, odbieranie mu wolności przez duchowych manipulantów. I jak bardzo podatna na nadużycia jest zwłaszcza sfera seksualna. Teza pierwsza, która tu pada i jest wiodąca. Antykoncepcja niszczy tożsamość człowieka, bo oznacza, że kobieta nie chce być matką, a mężczyzna nie chce być ojcem. Z czym mamy tu do czynienia, proszę Państwa? Mamy tutaj do czynienia z redukcją człowieka do kwestii rozrodu. Jeśli nie chcesz być matką, to niszczysz swoją tożsamość. Jeśli nie chcesz być ojcem, to niszczysz swoją tożsamość. Proszę Państwa, to jest kłamstwo. Człowiek ma swoją tożsamość, przeżywa siebie w określonej płci, ale odmowa macierzyństwa czy ojcostwa nie niszczy tej tożsamości. Ja, nie będąc matką, nadal jestem kobietą, nadal jestem człowiekiem, nadal jestem dzieckiem Boga, nadal jestem sobą. Przepraszam bardzo, że będę tutaj brutalna i może kogoś to urazić, zwłaszcza tych, którzy są rodzicami. Bardzo tego nie chcę. Ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego w chrześcijaństwie za największą cnotę uznajemy rozród. Przecież to jest zwykła czynność biologiczna, do której pcha nas instynkt przetrwania gatunku. Jakichkolwiek wzniosłych tez byśmy do tego nie dopisali. Człowiek musi się rozmnażać tak jak wszystkie inne gatunki. I naprawdę spłodzić, urodzić i wychować potomstwo, wychować w takim sensie, żeby dożyło do dorosłości, potrafi każdy gatunek zwierząt na świecie. Do tego naprawdę nie potrzeba być człowiekiem. I dlaczego miałabym uznać, że największe, co mogę zrobić jako człowiek, to zrobić to samo, co, nie wiem, koty, słonie i żaby? Oczywiście fajne jest i dobre i mądre, że człowiek potrafi spojrzeć na to z pewną refleksją, że potrafi zobaczyć w tym jakąś wzniosłość, że potrafi zobaczyć w tym cel. Doskonale, że wychowanie dla człowieka oznacza jednak coś więcej niż tylko doprowadzenie tego młodego do dorosłości. Fajnie i fantastycznie, że proces rozmnażania wiąże się dla nas z miłością i się wiąże z miłością do partnera i wiąże się z miłością do potomstwa. To jest naprawdę genialne i to jest prawdziwie ludzkie. Dopiero w tym wymiarze jest ludzkie. Ale robienie z tego głównej wartości człowieka i kryterium jego tożsamości, no uważam za nieco dziwne. I naprawdę wydaje mi się, że każdy z nas ma do powiedzenia o sobie dużo więcej niż to, że jest matką, ojcem albo że jest bezdzietny. I myślę, że nawet ci, którzy mają dzieci, też powiedzą, że nie są tylko i wyłącznie matkami i ojcami. Chyba, że się mylę, to proszę mnie sprostować. Czy kobieta stosująca antykoncepcję woła, że nie chce być matką? Czy mężczyzna zakładający prezerwatywę woła, że nie chce być ojcem? Czasem tak, a czasem nie. Bo sytuacje w życiu są naprawdę bardzo różne. I Przepraszam, że pozwolę sobie tutaj na małą prywatę. Państwo wiedzą, że czasem sobie pozwalam. Mam 46 lat, za chwilę to będzie 47. Organizm na razie, dzięki Panu Bogu, działa jak w zegarku. Nie sprawdzałam rezerwy jajnikowej, że tak się wywnętrzę, bo w sumie do niczego mi to nie jest potrzebne, a jest drogie. Ale teoretycznie, czysto teoretycznie, jako 47-letnia kobieta jestem nadal w stanie zajść w ciążę. I to byłby mój pierwszy poród. I taka ciąża byłaby dziś bezpośrednim zagrożeniem dla mojego życia. Gdybym miała partnera i gdyby ten partner, męża, dobrze, męża, i gdyby ten mąż uznał, że on chce krzyczeć, że chce być ojcem, chce być ojcem, chce być ojcem, to dzisiaj dla mnie to nie byłaby żadna jego walka o tożsamość jako mężczyzny, ale to byłby dla mnie skrajny egoizm, bo to czytałabym jako narażanie mojego życia dla spełnienia jego instynktu ojcowskiego, czy instynktu rozpłodu. Tak to widzę z mojej perspektywy. No nie z perspektywy 18-latki, którą można namawiać do czystości, nie z perspektywy młodej mężatki, którą można namawiać do pewnej otwartości na życie i nie z perspektywy księdza, który on sam najlepiej wie, jak żyje, nie? Tak to widzę. Nie wiem, jak wygląda to z perspektywy kobiet, które już mają dzieci, które mają dorastające dzieci, kobiety, które są w wieku okołomenopauzalnym. Ale wtedy w ciąży jest zajść bardzo łatwo. Wtedy żadne kalendarzyki i żadne wyliczenia się absolutnie nie sprawdzają. A ciąża oznacza zagrożenie życia. No i pewnie ksiądz by zalecił wstrzemięźliwość, niech małżeństwo nie sypia ze sobą najlepiej od 40 do 60 roku życia. Taka antykoncepcja, niech znika bliskość, niech niszczy się relacja, byle prezerwatywy nie użyć, no bo kalendarzyk i nic wtedy innego w tym czasie po prostu nie zadziała. I mam takie pytanie, które się tu we mnie rodzi. Co decyduje o naszym grzechu? Czy o grzechu decyduje serce człowieka, czy o grzechu decyduje kawałek lateksu? Bo wyobraźmy sobie takie dwie sytuacje. Para około 50, jeszcze w możliwościach rozpłodowych, że tak powiem, myśli: Panie Boże, my się kochamy i my naprawdę z radością przyjęlibyśmy dziecko na świat, ale my się spotkaliśmy za późno, bo się spotkaliśmy 2-3 lata temu. I teraz to jest niebezpieczne. My już nie damy rady tego dziecka wychować. My chcielibyśmy i jeżeli się wydarzy, to je przyjmiemy, ale uważamy za nieroztropne podejmowanie takiej decyzji już teraz, więc na wszelki wypadek użyjemy prezerwatywy. I oni mają grzech. Oni mają grzech, bo używają antykoncepcji. A weźmy teraz drugą sytuację. Młode małżeństwo. Ono wcale w zgodzie nie żyje. Nie stosują żadnej antykoncepcji, opierają się na tych naturalnych metodach planowania rodziny. Ale opierając się na tych naturalnych metodach planowania rodziny, kobieta myśli sobie, niech ten bydlak sobie nie myśli, że ja go dziś do siebie dopuszczę. Nie ma opcji, żebym nosiła jego kolejnego bachora. Mam dość prania, sprzątania, żygania i tych wszystkich agugu. Nie pozwolę mu się nawet dotknąć przez najbliższe 3 dni, niech śpi na kanapie, won, niech na wszelki wypadek na mnie nawet nie patrzy. I ta kobieta z takim nastawieniem nie ma grzechu. Ona stosuje naturalne metody planowania rodziny, teoretycznie jest otwarta na życie. Gdzie tu jest otwartość na życie? W którym z przykładów? Która z tych par tak naprawdę jest pro-life? A która ma postawę przeciwną życiu? I czy tak naprawdę o tym, czy ktoś jest przeciwko, czy za życiem, decydują użyte środki, czy decyduje serce, intencja człowieka, jego nastawienie i jego decyzja? Czy decyzja, bo idziemy dalej, księdza Dominika czytamy. Przerwa na herbatkę, mogą Państwo kliknąć tamte lajki przy filmie. Można też zajrzeć na kawę i do grona patronów dołączyć w przerwie. Czy decyzja, że nie chce być matką, nie chce być ojcem, jest rzeczywiście przekleństwem, jak mówi ksiądz Dominik. Nie. To jest po prostu decyzja dwojga ludzi. To jest po prostu korzystanie z wolności, a nie przekleństwo, które na siebie ściągamy. Może być decyzją dobrą, może być decyzją złą, ale nie jest ważniejsza czy mniej ważna niż tysiące innych decyzji, jakie podejmujemy w życiu. I żadna z tych decyzji zwykle nie gubi nas na zawsze, nie niszczy nas na zawsze i nie jest przekleństwem. Pan Bóg dał nam wolność. My o tym wiemy, dźwigamy potem konsekwencje, ale to jest, przepraszam, tylko decyzja, a nie żadne destrukcyjne przekleństwo. Są szczęśliwe małżeństwa, które stosują antykoncepcję. Są piękne, szczęśliwe rodziny, które nigdy jej nie stosowały. Jest i tak, życie jest bardziej złożone niż to, czy ktoś założy, czy nie założy prezerwatywy. Cytuję. Problem polega na tym, że grzechy seksualne, ich skutki i konsekwencje to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Znowu się nie zgodzę. Po prostu sfera seksualna jest przestrzenią bardzo wrażliwą, więc bardzo silnie oddziaływuje na psychikę człowieka. Krzywdy w tej sferze, nadużycia, zdrady, to wszystko pozostaje w człowieku bardzo długo, bo jeżeli gdzieś mocno się odsłoniliśmy, albo siłą nas z czegoś odarto, to tego nie da się zapomnieć i to w nas zostaje, często fizycznie zostaje w psychice. Czy to jest przekleństwo? To nie jest tak, proszę Państwa, że świadomie podjęta decyzja, dobrowolna, przez parę, podjęta przez nich i rozumiana jako dobra, podjęta dla ich dobra z myślą o wspólnym dobru, że ona się będzie w jakiś magiczny sposób mścić, bo jest niezgodna z jakimiś zasadami. I że będą nieszczęśliwi przez 30 lat, bo przez pierwszych 5 lat wspólnie zdecydowali, że będą stosowali antykoncepcję. Nie ma takiego przełożenia. Nieszczęśliwi, sfrustrowani mogą być też ludzie stosujący naturalne metody planowania rodziny, albo mogą być bardzo szczęśliwi. Mogą być szczęśliwi ci, którzy rodzą dzieci bez planu, jak Pan Bóg da. Tam też się zdarza i szczęście, i nieszczęście w takich rodzinach. A my tutaj mamy do czynienia z takim magicznym przekonaniem, że jeżeli my będziemy postępowali prawidłowo i odhaczymy wszystko po kolei, to Pan Bóg będzie nam błogosławił, a jak złamiemy jakieś przykazanie, to Pan Bóg nam pokaże i będzie się mścił i będą spadać na nas wszystkie nieszczęścia. To judaizm tak uczył, proszę Państwa, to nie jest chrześcijańskie nauczanie, tak nie uczy Kościół. Ktokolwiek Państwu tak mówi, to Państwa oszukuje. Kolejna kwestia, fascynująca dla mnie teologicznie. Diabeł mówiący o tym, że jest bardzo cierpliwy. No, miałam tutaj ząka, przyznaję, bo pomijam kwestię powoływania się na diabła jako autorytet w sprawach duchowych i no i nauczanie z tego, co się wywnioskowało ze słów diabła, to już u księdza Dominika przerabialiśmy. On jednak woli te argumenty z diabła. Pal licho. Ale cierpliwość diabła. Czy można w ogóle tak mówić? Wyczytałam takie jedno zdanie. Święty Tomasz stwierdza, że cierpliwość jest częścią potencjalną męstwa, czyli jest cnotą pokrewną męstwu. Zadaniem męstwa jest znoszenie z równowagą zła zadawanego przez innych ludzi. Cierpliwość bez wątpienia jest cnotą. Prawda, po komentarzu Michała widać, że kończyliśmy jedne studia. Michał, pozdrawiam. Cierpliwość, proszę Państwa, bez wątpienia jest cnotą. Miłość cierpliwa jest, jak mówi nam list do Koryntian, ale Ania w komentarzu. Czy w takim razie możemy mówić o cierpliwości w szatanie? Czy można w ogóle powiedzieć, że szatan jest cierpliwy, skoro to miłość jest cierpliwa i cierpliwość jest cnotą? Bo ja mam wrażenie, że mamy tu jednak do czynienia z jakimś dramatycznym pomyleniem pojęć w głowie księdza Dominika, dla którego szatan obdarzony jest cnotami. Potem mówią, że to ja się czepiam niewinnego człowieka o zdrowej nauce. Cóż. Czy szatan, proszę Państwa, krąży wokół nas 24 godziny na dobę i cały czas szuka, jak mnie zniszczyć, kiedy śpię, czy urodziliśmy się w czasie wojny i czy zginiemy, jeśli nie jesteśmy wyszkoleni i przygotowani do bitwy? Tu, proszę Państwa, znowuż nie ma nic nowego. Po raz kolejny wracamy do wizji świata, który jest polem bitwy, no i ocaleją tylko ci, którzy słuchają księdza Dominika i żyją tak, jak on mówi. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, szatan został ostatecznie pokonany w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Że owszem, on jeszcze próbuje coś robić, no bo świat się nie skończył, ale to są raczej jego śmiertelne podrygi. I jeśli może coś jeszcze zrobić, to może tylko chwycić człowieka, który świadomie zdecyduje, że odrzuca Boga i że chce za Nim iść. Bo pozostali mają ochronę, prostą i skuteczną, mają Jezusa Chrystusa. I jeżeli żyjemy w Jezusie Chrystusie, to naprawdę jesteśmy bezpieczni i nie musimy sobie zawracać głowy tym, czy coś wokół nas krąży. My nawet tego nie widzimy, bo tym się już Jezus zajął. A jeżeli ksiądz mówi, że zginą ci, którzy nie są wyszkoleni i przygotowani do walki, to znaczy, że uważa, że walkę z szatanem ma wygrywać człowiek i że człowiek musi tu walczyć sam. I to jest jakaś dziwna wizja samozbawienia, a nie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Mnie, prawdę mówiąc, wystarczy, że się trzymam Jezusa i niech On walczy za mnie, zrobi to lepiej. Nie wiem, proszę, to jest poeta, a ja po prostu poezji nie rozumiem. Tak, tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, czy ksiądz Dominik jest w ogóle świadomy, do jakich wniosków i do jakich postaw prowadzą jego słowa. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że leci na takim właśnie poetyckim, duchowym uniesieniu, upajając się trochę władzą, którą w ten sposób zyskuje nad słuchaczami, nie? Bo to takie fajne jest, kiedy patrzą na mnie i chłoną. Ale mówię o tym Państwu, żeby się Państwo nauczyli słuchać, nie mnie, ale księdza Dominika i jemu podobnych mówców, żeby Państwo potrafili usłyszeć, co oni naprawdę mówią i żeby sami Państwo próbowali wyciągać z tego te teologiczne konsekwencje i żeby zawsze chcieli Państwo pytać o to, co z tego dalej wynika i czy to na pewno we wnioskach jest prawdziwe. 12 po. To jeszcze chwila, proszę Państwa, do tematu seksualności w rozumieniu Kościoła, tak jak mówiłam, jeszcze wrócimy, obiecuję, ja czekam na publikację jednego tekstu, więc proszę o cnotę cierpliwości. I trzecia, ostatnia sprawa, tak, Pan Tomasz ma rację, to jest wpędzanie ludzi w nerwice. Trochę to śmieszne, trochę smutne, bo proszę Państwa, oto po ponad roku czy więcej czasu sprawa Marko Rupnika przebiła się z tego kościelnego świata do mediów głównego nurtu. Piszą więc różne dzisiaj gazety, Onety i inne wirtualne Polski o tym, że ksiądz chciał uprawiać seks z zakonnicami w Trójkącie na cześć Trójcy Świętej. Wzruszamy ramionami, doskonale o tym wszyscy wiemy. Zanim zaczną Państwo szperać, to uprzedzam po prostu, że nic nowego, wielkiego się w tej sprawie nie wydarzyło. Nie wypłynęły żadne wielkie nowe informacje. Postępowanie jest w toku. Skrzywdzone kobiety po prostu zabrały głos, chociaż nie ma tu nic, czego byśmy wcześniej nie zauważali. Odbyła się konferencja prasowa, na której dwie skrzywdzone kobiety, były siostry, pokazały swoje twarze, mówiły już nie tekstami filtrowanymi przez dziennikarzy, ale swoim własnym głosem. Wczoraj odbyła się taka konferencja, panie opowiedziały swoje historie, prosiły o transparentność tej sprawy, bo wiemy, że przecież w Kościele O transparentność właśnie jest najtrudniej. Byłe siostry szacują, że w ich zgromadzeniu około 20 kobiet mogło zostać skrzywdzone przez rupnika. To było to zgromadzenie przez niego założone i to jest połowa tych, które w zgromadzeniu były, czyli połowa sióstr z tego zgromadzenia była wykorzystywana w jakiś sposób. Do nadużyć, jak mówiły panie, dochodziło nawet w samochodzie, ale też, co mną wstrząsnęło, dochodziło do wykorzystywania seksualnego w pracowni, w której powstawały mozaiki do sanktuariów. Nie wiem, czy można nie brać tego pod uwagę, decydując o zdjęciu czy zasłonięciu tych mozaik. I czy wiedząc, że tak naprawdę na stołach, na których leżały mozaiki, były gwałcone zakonnice, można twierdzić, że sztuka mówi sama za siebie. Ja mam z tym problem. Gdzieś wśród wielu tweetów na ten temat znalazłam też takie ze Słowenii, zacytuję, odnosząc się do sprawy Rupnika. W Lublianie jest duża grupa osób, którym ksiądz Rupnik przewodził i był ich duchowym przywódcą w młodości. Byli ze sobą bardzo blisko i żaden z nich nie zauważył nigdy żadnego podejrzanego zachowania księdza Marka. Cóż, tak to właśnie działa. Setki osób może nie zauważyć, że ktoś, kto jest przez nich uwielbiany i szanowany, wykorzystuje małą grupę. I tak to właśnie, proszę Państwa, działa. I dlatego manipulanci mają taką ochronę. Oni wręcz jej szukają. Oni jej potrzebują. Ona im jest niezbędna. Oni części grupy w ogóle nie ruszą. Oni nigdy nie będą krzywdzić wszystkich. Bo jeżeli krzywdziliby wszystkich, to sprawa natychmiast by się wydała i nikt by ich nie bronił. A jeżeli krzywdzić będą małą grupę, to ta większa nigdy im nie uwierzy i sama manipulanta będzie broniła. Ciekawa za to inicjatywa pojawiła się w świecie, ona się z tym wiąże i tylko króciutko Państwu o tym powiem. Ona dotyczy nie tyle skrzywdzonych przez Rupnika, ale w ogóle skrzywdzonych sióstr. Na konferencji prasowej wystąpiła siostra Doris Risinger, która Niemka, która padła ofiarą molestowania seksualnego i duchowego ze strony księdza właśnie. I siostra Doris zwróciła uwagę, że papież już przecież oficjalnie kilka lat temu przyznał, że siostry są molestowane, ale nic z tym dalej nie zrobił. Co powinien zrobić? Siostra Doris uważa, że powinien przede wszystkim utworzyć fundusz dla sióstr zakonnych, które w wyniku molestowania w kościele porzuciły życie zakonne. Ona uważa, że to jest kwestia, która w kościele jest zaniedbana. Sióstr jest w tej chwili w świecie około 600 tysięcy i z pewnością jest to problem, który dotyczy wielu z nich. Taka ankieta w Stanach Zjednoczonych była prowadzona bardzo dawno temu, bo w 98 roku, ale wtedy z tej ankiety wynikało, że 13% wszystkich sióstr jest wykorzystywanych seksualnie, albo 13% się do tego przyznało. W tym 5% tym molestowaniem był wprost stosunek seksualny. Siostra Doris, proszę Państwa, zwraca uwagę, że milczeniem w kościele pomija się fakt, że siostry zakonne są zmuszane do aborcji przez tych, którzy je wykorzystywali, przez księży. Mówi, że w przyszłości to samo zgromadzenie powinno odkładać pieniądze na pomoc odchodzącym od niego siostrom, ale dopóki to się nie stanie, to fundusz na ten cel powinien utworzyć właśnie papież. Domaga się jednocześnie, żeby podobny fundusz powstał na rzecz dzieci księży. Cytuję, żeby uchronić je przed życiem w biedzie i hańbie, no to pewnie jest zależne od kultury, w której do tego dochodzi. I domaga się siostra również tego, żeby księży, którzy zmuszają swoje kobiety do aborcji, żeby usuwać ich ze stanowiska. Takie jest tłumaczenie, być może chodzi tu po prostu o usuwanie z kapłaństwa. Cytuję, siostry zakonne, które składają śluby jako nastolatki i odchodzą ze zgromadzeń, gdy są dorosłe, zazwyczaj wracają do świeckiego życia bez przygotowania zawodowego po latach lub dziesięcioleciach odcięcia od przyjaciół i rodziny. dosłownie niemożliwe jest wyjście z tego samemu. Tak mówi siostra Doris. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej i chce zrozumieć, na czym polegają te trudności, jak wygląda proces podejmowania decyzji, czy i jak jest możliwe wyjście z tego samemu, ja bardzo serdecznie polecam swoją książkę. Ona się nazywa Siostry o nadużyciach w żeńskich klasztorach. Tam historię 11 takich kobiet można przeczytać i myślę, że ci, którzy czytali tę książkę, powiedzą Państwu, że warto. To nie jest skomplikowane jej znalezienie, można ją kupić w Empiku i w zasadzie we wszystkich księgarniach. Oczywiście Państwo wiedzą, że jak mam się tutaj dalej pojawiać, to Patronite to jest takie wsparcie na stałe i dołączenie do grona patronów niezwykle inspirującego i żywotnego, bo sobie tam pogwarki urządzamy o każdej porze dnia i nocy czasem. Można też tam kupić tą wirtualną kawkę, która Państwu się wyświetla na dole. To jest takie jednorazowe, bez zobowiązań, ale też bez rejestracji i tego typu formalności. I to by było, proszę Państwa, na dzisiaj tyle. Próbuję jeszcze link Państwu podrzucić, a oczywiście nie chce mi się wyświetlić. Naprawdę, naprawdę. Książka Siostry jest też na Legimi, to prawda. I co więcej, proszę Państwa, ja się znów pochwalę, książka jest na Legimi w tej chwili, czy dziś jeszcze była, czy wczoraj jeszcze była, czwarta na liście bestsellerów i jest pierwsza na liście bestsellerów w dziale reportaż i literatura faktu, więc jestem dumna, ale to wszystko dzięki Państwu i dzięki temu, że Państwo tę książkę czytają. Lądujemy, dobrej nocy. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Do zobaczenia w poniedziałek.